A teraz przechodzimy do dużej polityki. Przy telefonie Piotr Cywiński, dziennikarz, portal W Polityce, tygodnik sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Na początek informacja, no, taka trudna, bo wizyta, pierwsza wizyta kanclerz Merkel w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau i słowa, które mogą się w Polsce podobać, bo słowa prawdziwe. Kanclerz Niemiec nie ukrywała, nie owijała w bawełnę, jasno powiedziała, kto w pełni bierze odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej w obozach zagłady.
No tak, ale ja bym temu aż nie nadawał nie wiadomo jakiej wagi, choćby z tego względu, że bardzo wielu niemieckich polityków już odwiedzało, biło się w piersi, przepraszało, przyznawało się do winy. No to są słowa. Oczywiście piękny gest. Trudno przecenić wizytę każdego ważnego polityka z Niemiec. Ja powiem więcej, no każdego Niemca zresztą i nie tylko Niemca, no na miejscu tej kaźni, no. Pani kanclerz, ma pan rację, jednoznacznie obarczyła swój naród winą za Holokaust, ale nie tylko o zagładę Żydów chodzi. Stwierdziła przecież również, że no, nie może być relatywizacji ani winy, ani historii. No i jej wizycie towarzyszyły de facto wczoraj zapowiedziane w niektórych niemieckich mediach informacje o poważnym zwiększeniu wpłat Niemiec na opiekę nad Muzeum Auschwitz. No i ten gest trudno przecenić. No a jednak, no niezależnie od słów pani kanclerz, no i tych materialnych zobowiązań wobec tego miejsca, no przestrogi po prostu, można mieć ambiwalentne odczucia, no bo nieodparcie pojawia się pytanie, czy ten gest i towarzysząca temu oprawa, no nie ma na celu pewnego efektu propagandowego. No popatrzcie, my się przyznajemy do winy i to przecież tyle razy już robiliśmy. Jeden kanclerz klęczał, drugi przyjechał, trzeci był w Warszawie, a podczas powstania, a to, no przecież to już historia, no dbamy o miejsca pamięci, płacimy najwięcej na Muzeum Auschwitz, no i a Polska tu się domaga jeszcze jakichś reparacji czy odszkodowań. No i właśnie pytanie, czy nie ma to na celu no, wywołać w samych Niemczech i na arenie międzynarodowej w szerszym pojęciu takiego wrażenia polskiego natręctwa, no bo przecież kwestia reparacji, powiedzmy sobie otwarcie, wciąż pozostaje aktualna. No wciąż pracuje parlamentarny zespół, który dokonuje obliczeń, no i ma być wkrótce przedstawiony stosowny raport.
No panie redaktorze, ja już słyszałem tyle dat, kiedy ten raport pana posła Mlaczka miał być ogłoszony, że już nie pamiętam, kiedy miał być na koniec zeszłego roku, miał być na wiosnę tego roku, miał być na 1 września tego roku, i jak nie było, tak nie ma tego raportu.
Wie pan, ja nie wiem, czy w tym nie ma pewnej metody po prostu, że no, to jest taki wiszący miecz Damoklesa. No, nie wiadomo jak, oczywiście, w którym momencie zostanie on przedstawiony, natomiast faktem jest, że sytuacja nieco się zmienia, bo pojawiają się różne, także i w niemieckich mediach niedawno, w Süddeutsche Zeitung, no, wątpliwości, czy rzeczywiście można tak te polskie roszczenia zwekslować, odrzucić, czy Polacy nie mają do tego prawa. Ale no, przyznanie się do winy i ta deklaracja o zwiększeniu wpłat Niemiec na rzecz Muzeum Auschwitz, to jest właśnie ta jedna taka, powiedziałbym, błyszcząca strona medalu, bo przecież od tej wizyty wychodzimy. No druga nieco się pokrywa czernią i to ja akurat mam, nie mam na myśli Polski czy tam spraw reparacyjnych, tylko akurat samych Niemiec. Ja muszę przypomnieć, że w 1998 roku bodaj, to było takie słynne wystąpienie takiego bardzo znanego w Niemczech pisarza, poety Martina Walzera. On ma 92 lata. I otóż on wówczas w takiej swojej mowie słynnej w Frankfurcie stwierdził, że no przez społeczność żydowska kwestia Holokaustu wykorzystywana jest jako tłuczek moralny. No owszem, on nie zaprzecza istnieniu Oświęcimia, jak niektórzy, zwłaszcza ze strony skrajnej prawicy, oczywiście usiłują to podważać. W Niemczech nazywa się to Holokaustlüge, czyli kłamstwo, takie, że w ogóle istniało coś takiego jak Holokaust. Nie. Martin Walzer się pod tym podpisuje, natomiast no, uważa po prostu, że no, został uruchomiony, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, bo ten termin też w Niemczech wypada, no taki swoisty przemysł, który powoduje, że w momencie, gdy pojawia się jakiś konflikt, natychmiast ten tak zwany tłuczek moralny, jeszcze raz go zacytuję, jest używany. Dlaczego o tym wspominam? Wówczas szefem Centralnej Rady Żydów był Ignac Bubic, już nie żyje. On nazwał Walzera po prostu podpalaczem. I nagle co się okazuje? Nagle się okazało, że nazwisko Walzera pojawiło się znowu. I to pojawiło się w jakim kontekście? W kontekście Bierna Höcke. To jest z kolei polityk dość znany w Niemczech, alternatywy dla Niemiec. No i teraz politolog, nazywa się Samuel Salzborn, oskarżył go wprost, że to są te same teksty, czyli patrz, no podpalacze, którzy usiłują zaprzeczyć historii, którzy usiłują, no nie wiem, zrelatywizować właśnie i tak dalej. No i teraz popatrzmy, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje z tym akurat panem Höcke. Otóż on jest szefem frakcji w Turyngii. W 2019, w tym roku, został ponownie wybrany i to z rewelacyjnym wynikiem, ponieważ Alternatywa dla Niemiec stała się w tym landzie drugą partią pod względem posiadanej liczby mandatów. No i teraz co się dzieje? On, ten pan Höcke cały, jest zaliczany przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji do postaci, która prezentuje skrajnie prawicowe poglądy, wręcz faszystowskie, rasistowskie, rewizjonizm historyczny, antysemityzm i co by tam mu jeszcze nie przypisać, no i na dodatek, że popularyzuje idee narodowo-socjalistyczne. I raz nagle ze skrzydła pana Höcke wyłoniła się nowa postać, nazywa się Tino Chrupala i tenże został nowym szefem Alternatywy dla Niemiec. To jest takie podwójne szefostwo, obok niego jest jeszcze taki Jörg Mauthen się nazywa, dwuosobowe powiedzmy kierownictwo w tej partii. I znowu, no do czego to zmierza? Ja myślę, że jest taka jakby podskórna tendencja, która może budzić obawy. Gdy był budowany pomnik Holokaustu w Niemczech, tuż obok Bramy Brandenburskiej, to wspomniany przeze mnie Martin Walzer mówił, że jest to pomnik wstydu wielkości boiska piłkarskiego, tak naprawdę to jest wielkości nawet dwóch boisk piłkarskich. Jest to koszmar po prostu, że jest to przypominanie, prezentacja tej niemieckiej historii w samym sercu stolicy obok Bramy Brandenburskiej, nonsens. Ja wtedy na użytek programu telewizyjnego rozmawiałem z mieszkańcami okolicznych domów i proszę sobie wyobrazić, że wszyscy, ale wszyscy prezentowali podobne stanowisko. I teraz o ile przed laty był ten wielki problem, w którym Paul Spiegel, wówczas także szef Centralnej Rady Żydów, mówił o koszmarnej sytuacji, że niektórzy członkowie gminy żydowskiej obawiają się o swoje życie i chcą wyprowadzać się z Niemiec. I on mówił wówczas o dramatycznej sytuacji, to było kilkanaście lat temu, to nagle obecnie mówi się o tym samym, że jeszcze ta sytuacja uległa pogorszeniu. No i teraz dochodzimy do kolejnego tematu, bardzo istotnego. Skąd i z czego to się bierze? No wzięło się to między innymi stąd, że nastąpiło jakby przesunięcie wektorów na scenie niemieckiej polityki. I tu przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie z powodu wielkiej koalicji. No już dogadała się lewica z prawicą, co prawda to trudno nazwać jednoznacznie lewicę lewicą, a prawicę prawicą w niemieckich realiach. W każdym razie socjaldemokraci z SPD i CDU-CSU, czyli partie chadeckie, które tworzą tak zwaną wielką koalicję. I teraz ta wielka koalicja spowodowała, że nagle jako opozycyjna największa siła urosły partie, które byłyby bez znaczenia, gdyby rzeczywiście te dwie najważniejsze partie ludowe ze sobą rywalizowały. Ale nie, one nie rywalizują. Na dodatek były te bardzo złe decyzje pani kanclerz Merkel dotyczące polityki imigracyjnej i to spowodowało takie odreagowanie społeczeństwa, które rezultuje tym, że na terenie zachodnich Niemiec relatywnie odpornych na takie różne ekstrema polityczne już kilkanaście procent byłoby gotowe głosować na alternatywę dla Niemiec, natomiast w tych nowych landach, czyli w byłej NLD, od 13 do aż 27%. No, to mówi za siebie. No i teraz mamy akurat zjazd SPD w Berlinie i lewica się zastanawia, co z tym fantem dalej zrobić. No wybrali, akurat to jest świeże, taki nowy duet kierownictwa, to jest taki, nazywa się to pani Saskia Esken i Norbert Walter Borjans. No oni mają poprowadzić obecnie SPD, no wprowadzić w jakiś nowy rozdział. I teraz jest pytanie, w jaki rozdział, skoro SPD ma mniejsze poparcie w społeczeństwie dzisiaj niż alternatywa dla Niemiec. I teraz trwanie w wielkiej koalicji to jest trwanie no, u steru władzy. Ale wypowiedzenie tego posłuszeństwa i zerwanie wielkiej koalicji powoduje, że w obecnej sytuacji no, SPD jest w klinczu, bo gdyby wybory się odbyły dzisiaj, to nagle by się okazało, że ta partia, która z lewicowością już nie ma wiele wspólnego, która również odpowiada za politykę kanclerz Angeli Merkel, chociaż to jest chadecka pani kanclerz, że nagle ta partia będzie drugą, a może nawet i trzecią siłą w Bundestagu. Czyli wiąże się to, no nie wiem, z jakąś karencją po prostu, na którą SPD sama musi się złożyć. Więc jak widzimy, to jest bardzo złożone zjawisko w tej chwili i ta wizyta kanclerz Angeli Merkel w Polsce, akurat na terenie Muzeum Auschwitz, no powoduje, że jeśli się w ten temat zagłębimy, to okaże się, że jest to wielopłaszczyznowy problem, który nie dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie tego przyznania się do winy, ale zarówno polityki wewnętrznej w Niemczech, jak i polityki zagranicznej, w tym przypadku także stosunków bilateralnych z naszym krajem.
Pytanie, czy to była ostatnia wizyta Angeli Merkel jako kanclerz niemieckiej w naszym kraju, bo tak tą podróż opisywały media, że w wyniku tych zmian, które zachodzą w SPD, w wyniku coraz silniejszej pozycji AfD, pozycja pani kanclerz jest coraz słabsza, a jej dni są policzone na urzędzie.
Ach, wie pan, to tak wygląda, że te pogłoski o śmierci pani kanclerz politycznej, śmierci, to ja już słyszę prawie od początku jej nastania. Ja akurat byłem tego świadkiem, będąc wówczas akredytowanym w Bonn, gdy ona rozpoczynała swoją karierę. Pamiętam, jakie były męskie pucze organizowane przeciw niej. Ona to wszystko przetrwała bardzo sprytnie, bardzo dzielnie. Kanclerz Merkel powiedziała sama, że ona więcej już kandydować i ubiegać się o stanowisko szefowej rządu nie będzie. W związku z tym partie w tej chwili, które akurat sprawują rządy w Niemczech, no też są w sytuacji bardzo złej, bo jak wspomniałem, sondaże wykazują, że no, ich popularność bardzo spadła. W związku z tym kanclerz przypuszczalnie dotrwa do końca swojej kadencji, no niewiele już jej zostało. A czy była to ostatnia wizyta? No być może była to ostatnia, być może w międzyczasie jeszcze przyjedzie. Nie przywiązywałbym wagi do tego typu horoskopów. Tak czy owak wpisała się pani kanclerz zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo dobrze się wpisała z niemieckiego punktu widzenia w politykę niemiecką. Natomiast owszem, no tą kulą u nogi, która zaważyła na jej wizerunku, tej Mutter der Nation, przecież tak była nazywana, uwielbiana w Niemczech przez wyborców, to nagle się okazało, że no ta jej bardzo nietrafiona polityka imigracyjna, ten napływ wielki, to pogorszenie się standardów i jakości życia. No wie pan, ja nie chcę o tym opowiadać, ale ulice się nawet zmieniły i ich wygląd. To, co było wychuchane, wypielęgnowane, to już niestety tak nie wygląda. Potem sami Niemcy wyprowadzają się z poszczególnych dzielnic, bo nie chcą sąsiadować z przybyszami, którzy nie zawsze akceptują pewne reguły kultury, że tak powiem, niemieckiej. Więc to jest kwestia złożona i tą ostatnią polityką imigracyjną kanclerz Merkel spowodowała, że ma taki wielki, poniosła taki wielki uszczerbek na swoim wizerunku. Ale jak mówię, niezależnie od wszystkiego, no, pewne określone wielkie zasługi ma. W Niemczech nie było problemu przecież z budżetem, wręcz była nadwyżka budżetowa z bezrobociem, z tym, z tamtym można by to długo rozwijać, bardzo dynamiczny wzrost eksportu, etc. Więc ja mówię, są naprawdę różne kwestie, nie należy tego traktować, nie należy jeszcze raz takich przepowiedni o tu kanclerz, prawda, no jej śmierć polityczna, no już, prawda, koniec kanclerz i tak dalej. Owszem, powiedziała, że już nie chce, że ma dość, chce sobie odpocząć, może se na festiwal wagnerowski pojedzie wreszcie, bo to lubi. I ja przyznam szczerze, że nawet jeżeli ona mówi, że nie interesują jej, no może to jest kokieteria, jakieś eksponowane stanowiska w Unii Europejskiej, bo wielu by ją tam widziało, to ja myślę, że ten odpoczynek jej się należy. Natomiast faktem jest, że pozostawia Niemcy obecnie w bardzo trudnej sytuacji i nie wiemy, jak to się potoczy. Jeżeli teraz pod koniec jej urzędowania odbywa się ta wizyta w Polsce i ta deklaracja, to jednoznaczne przyznanie się do winy, tudzież podwojenie, powiedziałbym, tych wpłat zgodnie z zapowiedziami na rzecz Muzeum Auschwitz, no to tak jak powiedziałem na wstępie, trudno te fakty przecenić.
Mówi się, że polityka demokratyczna to jest polityka, w której zawsze na końcu się przegrywa, że politycy zawsze odchodzą jako nie królowie życia, tylko ci, którzy ponieśli porażki, bo taka jest jej natura. Piotr Cywiński, dziennikarz, portal W Polityce, tygodnik sieci. Być może Angela Merkel, mimo swoich wielkich osiągnięć, 14 lat na urzędzie, także będzie odchodzić chociażby przez tą kwestię imigracji jako polityk przegrany.
Jak znam Niemców, to może, wie pan, w ten sposób tego nie zrobią, bo nawet jak kanclerz Helmut Kohl, który odszedł w bardzo wielkiej niesławie, był nazywany kanclerzem kłamcą i tak dalej, nawet nie został zaproszony na ten niby ojciec zjednoczenia, na 10. rocznicę zjednoczenia Niemiec, na obchody. No ale potem, jak już przyszło co do czego i rzeczywiście był schorowany i chylił się do przejścia na tamten świat, no to wtedy się pojawiły najróżniejsze głosy, które gloryfikowały tę postać. No, kogoś Niemcy muszą za zjednoczenie postawić, no co kolej nagle wszystko zostało zapomniane, że gdy w chwili zjednoczenia przyjechał pod ratusz, notabene przerywając wizytę w Warszawie, to tłum tam wiwatujący go wygwizdał, bo mu nie zapomniał tego, że on uznał państwo niemieckie i że uchwalona została tak zwana ustawa za jego czasów Ende des Provisoriums, czyli koniec prowizorki, co miało oznaczać, zresztą przyjął u siebie Richa Honeckera, co miało oznaczać: uznajemy NRD, stan istniejący, koniec z prowizorką, godzimy się z zaistniałą sytuacją. Dlatego go wygwizdano. Ale mówię, o tym wspominam tylko na marginesie, bo pan słusznie nawiązał, że no politycy często odchodzą w niesławie, ale później no bywa, że te wszelkie postacie nagle stają w panteonie, no i wiele z nich rzeczywiście zasłużyło na to.
Nawet dla polityków jest nadzieja. Piotr Cywiński, dziennikarz, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.